Dobra, to tak jak już słyszeliście, tematem naszym rocznym jest historia zbawienia i jak ze wszystkim trzeba od czegoś zacząć. A mówi się, że jeżeli nie wiadomo od czego zacząć, to najlepiej zacząć od początku. A na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I właśnie dzisiaj parę słów o stworzeniu oraz o naszym odniesieniu do niego. I naturalnie zaczniemy od Księgi Rodzaju. Jak wszyscy wiemy, w poemacie o stworzeniu czytamy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I co to oznacza? W pierwszej kolejności pewnie większość z nas myśli tutaj o tym, do czego na drodze refleksji teologicznej doszedł Tomasz z Akwinu i wyraził to w sumie teologicznej, mianowicie, że wyrazem tego podobieństwa jest posiadanie rozumu i wolnej woli. No i tak jest, ale sam tekst biblijny podaje nam jeszcze inny wymiar tego podobieństwa, a jest nim władza nad stworzeniem. Rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami, nad ptactwem, nad całą ziemią. I dalej, w pierwszych słowach skierowanych do ludzi po wezwaniu bądźcie płodni, mówi: panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelką istotą poruszającą się po ziemi. I tę władzę opiewa też psalmista, na przykład w psalmie 8. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że się troszczysz o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Ustanowiłeś go Panem nad dziełami rąk twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. I podobnie też Syracydes. Dał Bóg ludziom władzę nad wszystkim, co na ziemi. Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. Człowiek ma królewską godność i wynika ona z tego, że jest mu dana władza. A jest mu dana władza, bo jest stworzony na obraz Boży. A jeśli tak jest, to zaprzeczenie istocie tej władzy jest wystąpieniem nie tylko przeciw stworzeniu, ale przeciwko własnej godności. Troska o naturę to poniekąd troska o samego siebie i nie tylko w znaczeniu, można by tak ująć, pragmatyczno-zdrowotnym, ale ogólnoludzkim. Człowiek został stworzony do tego, by panować nad stworzeniem i gdy nad nim nie panuje, to nie jest prawdziwie sobą. Oczywiście panowanie można tu rozumieć jedynie jako władzę na wzór tej, którą sprawuje sam Bóg, a o której tak mówi Księga Mądrości. W mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniem, nad stworzeniami, co przez ciebie się stały, by władał światem świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował. Wiadomym jest, że nie było potrzebnym Bogu, by człowiek uprawiał jego ziemię, lecz jeżeli ją nam poddał, to na pewno zrobił to w naszym najlepszym interesie. Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił swoją duszę. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały dla osiągnięcia celu, dla którego został stworzony. Z tego zaś wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do tego celu. Jak znaczna część z nas kojarzy tymi słowami święty Ignacy w swoich ćwiczeniach duchownych opisuje fundament, zasadę życia człowieka. Stworzenie nie istnieje po to, by nam umilać czas oczekiwania na życie z Bogiem i w Bogu, ale jest przeznaczone ku czemuś znacznie większemu, by nas ku niemu orientować. Na podstawie potęgi i piękna rzeczy stworzonych można przez podobieństwo dojść do kontemplacji Stwórcy. Tak pisze autor Księgi Mądrości i za nim też powtarza święty Paweł. Od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista potęga i bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. Bóg daje się poznać przez swoje dzieła i przez swoje stworzenie. I w jaki sposób to stworzenie ma nam pomagać ku zbawieniu, jak pisze święty Ignacy, skoro zbawienie poniekąd się dokonało, a poniekąd dokonuje przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pytanie to jest bardziej zasadne, niż może się wydawać, bo wkracza w nie nasze rozumienie zbawienia, życia wiecznego. Teraz uczynię spory krok w przód, ale jeszcze wrócimy do ziemi. Gdy myślimy o życiu wiecznym, to jest taka pokusa, by uznać, że wszystko, co trwa w jedności z Bogiem, ma tę samą wartość, jest na tym samym poziomie, a akt zbawienia niejako kłóci się z jakimkolwiek wartościowaniem. Prowadzi to do obecnego w jakimś stopniu wśród części wiernych przeświadczenia, że w życiu wiecznym wszyscy będziemy równi, że koniec końców na mocy boskiego wyroku to, w jaki sposób to życie przeżyliśmy, będzie miało w Bożych oczach taką samą wartość. Choć koncepcja ta ma pewnie fundament fascynacji Bożym miłosierdziem, na margines zostaje tutaj zepchnięty właściwy wewnętrzny związek łaski i sprawiedliwości i przeciw temu musimy wyraźnie wystąpić, bo na swego rodzaju hierarchię zbawionych wskazuje sam Pan Jezus. Na przykład podczas kazania na górze. Kto by zniósł choćby najmniejsze przykazanie i tak uczył ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A do Boga tego młodzieńca mówi: jeżeli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania, ale jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem chodź za mną. Jeszcze w innym miejscu: kto chce z was być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. No i przykładów można by mnożyć. Niewątpliwie prawdą jest, że zbawieni są nieskazitelni, a Bóg jest w nich wszystkim, we wszystkich. Ale jeżeli wśród zbawionych jedni są bliżej Boga od innych, to znaczy to, że ludzie są niczym naczynia. To, że każde z nich jest wypełnione aż po brzegi i nie będzie w nim żadnej pustki, że nie mogłoby być bardziej pełne, nie oznacza, że w każdym z nich jest tyle samo, bo pojemność każdego jest inna. O życiu wiecznym tak mówi Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego poznałeś, Jezusa Chrystusa. Istotą życia wiecznego jest poznanie. Oczywiście poznanie w znaczeniu starotestamentalnym, zgodnie z którym buduje ono wspólnotę i stanowi jedność z poznanym. A skoro tak, to życie wieczne jest rzeczywistością, która powstaje przede wszystkim przez spotkanie Boga i człowieka. A to spotkanie, ta wspólnota, to właśnie pojemność naszego naczynia. A co to wszystko ma wspólnego z naszym odniesieniem do Bożego stworzenia? Otóż całkiem sporo, bo wynika z tego wszystkiego, że przeżywając nasze życie, zdecydujemy o tym, jak bardzo jaśnieć będziemy przed Bogiem i o tym decydujemy już teraz. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia, bo choć światło nie wybiera sobie faworytów, to słońce nie jest w stanie w równym stopniu odbijać się od luster z dwóch różnych rodzajów szkła. Dlatego tym bardziej radować się będziemy w niebie, im bardziej ku temu spotkaniu czekać będziemy i im większą potęgę i chwałę odkryjemy w obecności zakrytej, w odblasku chwały, tym bardziej damy się przeniknąć obecności jawnej. Radości pełnej da się porwać prawdziwie ten, kto nauczył się w troskach codziennych znajdować radość doczesną. I im bardziej mając przed sobą horyzont, radować się będziemy, tym większe szczęście znajdziemy u celu. Im bardziej w panowaniu służbę odkryjemy, tym bardziej Jego Królestwa pragnąć będziemy. I im bardziej swoją kruchość poznamy, tym prędzej pobiegniemy. Pomimo na to, że takimi, jakimi jesteśmy, zostaliśmy umiłowani. Szczęście ze spotkania napełni nas tym bardziej, im bardziej ku niemu tęskniliśmy i bardziej wyczekiwanego kochaliśmy. Bo jeżeli nawet życia doczesnego nie chcemy w całości dzielić z kimś, kogo po prostu tylko lubimy, to jakże w życiu wiecznym znaleźlibyśmy szczęście, gdybyśmy Boga całym sobą nie kochali. Tak więc kierunek niebo nie może być biernym czekaniem na przyjście Pana czy kultem przyszłości, ale twórczo przeżywaną teraźniejszością, bo życiem wiecznym jest poznanie Boga, a to dokonuje się przez Jego dzieła. I to nasze poważne zadanie, nauczyć się patrzenia na stworzenie jako dar od Ojca, który ma rozszerzać nasze serca, który na dar, który Jego samego chwali i ku niemu ukierunkowuje i dać się temu pociągnąć. Acz możemy tak patrzeć dopiero wtedy, gdy jesteśmy wolni, bo dla niewolnika słońce znaczy tyle, co skwar. Jego wschód to trudna wieść o kolejnym dniu. Plon ziemi to obowiązek, a zwierzę to cel lub narzędzie. I tu musimy sobie powiedzieć, że majestat i piękno są atrybutami Boga, a to znaczy, że mają wartość absolutną. A jeżeli są one absolutne, to wrażliwość na majestat i piękno, na odblask Stwórcy nie jest czymś, co można odłożyć na bok, zlekceważyć jako tani sentymentalizm, ale ich poznanie wykracza daleko poza jakąś subiektywną estetykę, ale jest czymś, czego musimy się nauczyć. Tak by patrząc na dzieło Boże, byśmy mogli powtórzyć za Bogiem kończącym dzień, że Jego dzieła są dobre. Bo trudno, aby wspólnota z Bogiem mogła być pełna bez tego elementu adoracji i czci wypływającego z podziwu wobec Jego dzieł. Także kontemplacja i adoracja stworzenia mogą ukierunkowywać nas na Boga jedynie w tym sensie, że dokonują w nas jakiejś przemiany. Jedną z kilku rzeczy, która powtarza się niczym refren w poemacie o stworzeniu świata, są słowa: i rzekł Bóg, niech się stanie to i to, zakończone, i tak się stało. Pan Bóg stwarza przez swoje słowo. Jeżeli w Biblii pojawia się jakiś bohater i czytamy i powiedział Bóg, na przykład do Abrahama, to jest znak tego, że zaraz zaczną się dziać ciekawe rzeczy. Bo gdy Pan Bóg mówi, to nie mówi po prostu od tak sobie, aby wyrazić swoje na przykład bogate wnętrze. Ale Słowo Boże jest jednoznaczne z działaniem. Gdy Pan Bóg mówi, to się dzieje, rzekł i stało się. I gdy Jego głos dociera do nas przez Jego dzieło, to coś w nas stwarza, coś przemienia. Dlatego nasze odniesienie do stworzenia stanowi jedną z przestrzeni kształtowania naszych postaw i naszych serc. świętym, który chyba najbardziej się kojarzy z postawą adoracji stworzenia, jest święty Franciszek z Asyżu. I papież Franciszek we wprowadzeniu do swojej encykliki, najnowszej, chociaż nie tak znowu nowej, Laudato Si, w kilku punktach opisuje to, jak odnosił się do stworzenia. I pisze tak: podobnie jak człowiek zakochany, Franciszek za każdym razem, kiedy spoglądał na słońce, księżyc czy na najmniejsze zwierzęta, reagował śpiewem, włączając w swoje uwielbienie wszystkie stworzenia, wchodził w łączność z całym stworzeniem, a nawet głosił kazania kwiatom. Zapraszał je do chwały pańskiej, tak jakby miał rozum. I tę postawę, którą zarówno mi, jak i pewnie wielu z nas, łatwo na nią spojrzeć z ironicznym uśmieszkiem, papież komentuje tak: tego przekonania nie wolno nie doceniać i traktować jako nieracjonalny romantyzm, ponieważ ma wpływ na nasze wybory, które określają nasze zachowanie. I ta właśnie myśl powraca niczym echo i w najróżniejszych formach przewija się przez całą encyklikę. Papież zwraca uwagę na przykład, że nonsensem jest szukanie rozwiązań kryzysu ekologicznego jedynie na polu techniki, podobnie jak problemu ubóstwa nie da się rozwiązać jedynie przez sam rozwój rynku. Nie ma dwóch odrębnych kryzysów, jeden środowiskowy, a drugi społeczny, ale istnieje jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny, bo człowiek ma jedno serce i sposób, w jaki traktuje środowisko naturalne, wpływa na to, jak traktuje samego siebie i na odwrót. Człowiek, który nie nauczy się doceniać natury ze względu na nią samą, a nie ze względu na jej użyteczność, nie będzie w stanie w swoim rozwoju wykroczyć poza model konsumistyczny, tak stwierdza papież. W innym miejscu na świecie jest coraz więcej pustyń zewnętrznych, ponieważ rozległe stały się pustynie wewnętrzne. Logika, która nie pozostawia miejsca na szczerą troskę o środowisko, jest tą samą logiką, która nie pozostawia miejsca na integrację słabszych. Gdy człowiek stawia samego siebie w centrum, gdy staje się punktem odniesienia dla samego siebie, gdy staje się swoją własną, ostateczną instancją, to w ostateczności da absolutny priorytet temu, co doraźnie wygodne, a cała reszta staje się względna. Ta sama logika, użyj i wyrzuć, która prowadzi do handlu organami ludzi ubogich czy odrzucenia dzieci, gdy nie odpowiadają życzeniom rodziców, generuje wiele odpadów ze względu na nieuporządkowane pragnienie konsumowania. Także ta myśl jest niezwykle istotna i papież powtarza ją co kilka punktów encykliki. To ta sama logika, ponieważ człowiek rozwija się w sposób integralny. I na polu nieco bardziej zewnętrznym można się też tego doszukać już w przepisach zawartych w Torze. W prawodawstwie Izraela istniało coś takiego jak rok szabatowy. Otóż przez 6 lat dokonywano zasiewu i zbierano plony, a 7 roku pozostawiano pole i winnice bez uprawy. Ale w tym, co nazwalibyśmy dzisiaj po prostu zabiegiem agrotechnicznym, było coś więcej. Mianowicie to, co wyrośnie 7 roku na polach samo z siebie i w winnicach, miało być już własnością wspólną i służyć jako pokarm nie tylko dla właściciela, ale dla niewolnika, najemnika i cudzoziemca. I poza tym w roku szabatowym był nakaz darowania długów swoim rodakom, a także uwolnienia tych z nich, którzy w zapłacie za długi stali się niewolnikami. Widać więc, że troska o własną ziemię, o jej płodność była punktem wyjścia dla troski o swoich braci i siostry, a zaniedbanie troski o ziemię w imię własnego interesu odbywało się kosztem drugiego człowieka. I już zmierzając ku końcowi, chciałbym zwrócić uwagę na wezwanie papieża, które niezwykle łatwo jest uznać za wyjątkowo naiwne. Wezwanie do małych kroków, którego logika nie dotyczy jedynie środowiska, ale jest znacznie szersza. Dar z siebie w działalności ekologicznej staje się możliwy jedynie poprzez doskonalenie się w cnotach. Jeśli dana osoba, mimo że jej zasoby materialne pozwalają jej na większe wydatki, zazwyczaj ubiera się cieplej zamiast włączać ogrzewanie, to znaczy, że nabyła przekonań i odczuć sprzyjających ochronie środowiska. Bardzo szlachetne jest podjęcie obowiązku troski o środowisko poprzez małe, codzienne działania. I to tylko jeden z kilku wymienionych tam przykładów. I jeżeli wydaje się śmieszny, to tak samo śmieszna jest uboga wdowa, której datek w skarbonie zupełnie niczego nie zmienia, a którą Pan Jezus doniośle chwali. Myśli moje nie są myślami waszymi, bo upodobał sobie Bóg to, co jest małe, bo to Bóg, którego nie objęło to, co jest największe, a który sam dał się objąć temu, co najmniejsze. I jest z tym związane też to, co powiedzieliśmy o integralności człowieka, o wpływie jednych postaw na inne, a co Pan Jezus wyraził w słowach: kto w małej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w małej jest nieuczciwy, ten i w wielkiej będzie nieuczciwy. A jeżeli wierność w małych rzeczach przekłada się na wierność w dużych, to wynika z tego, że naszą motywacją do wierności w rzeczach małych wcale nie musi być umiłowanie tych rzeczy małych, czy przypisywanie im większego znaczenia niż jest w rzeczywistości, ale umiłowanie to tego, co wielkie i wzniosłe, jak ojczyzna, miłość czy rodzina, na zasadzie dbam o to, co małe, by nie zawieść w tym, co wielkie. A jest tak dlatego, że choć małe rzeczy są naprawdę małe, to być wiernym w rzeczach małych to wielka rzecz. W małej rzeczy byłeś wierny, nad wieloma cię postawię, mówi Pan Jezus. I niech ta wierność nas prowadzi, bo jak mówi łacińskie przysłowie, słowa uczą, ale przykłady pociągają.